Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność a liturgia, część druga. Powołując się na wydane przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, mówiłem ostatnio o tym, że liturgii, zwłaszcza Eucharystii, przysługuje bezwzględne pierwszeństwo w zestawieniu z różnorodnymi formami pobożności, choćby były nawet bardzo okazałe i powszechne. W świetle nauki Kościoła praktyki pobożne są podporządkowane liturgii. Mimo iż nie zawsze z niej wyrastają, to jednak w każdym przypadku powinny do niej prowadzić. Nierzadko bywa jednak odwrotnie, że praktyki pobożności przesłaniają liturgię. Jak zauważa cytowany dokument, dzieje się tak dlatego, że wśród wiernych maleje świadomość podstawowych wartości liturgii. Często mają oni niewystarczające rozumienie, zwłaszcza misterium paschalnego Chrystusa, czy męki, śmierci i zmartwychwstania, oraz jego centralnego miejsca w historii zbawienia, która aktualizuje się właśnie w liturgii chrześcijańskiej. Jak zauważa cytowany dokument, tam, gdzie tak się dzieje, wierni, nie licząc się z hierarchią prawd wiary, w sposób nieunikniony kierują swoją pobożność na inne zbawcze wydarzenia z życia Chrystusa oraz na Matkę Bożą, aniołów i świętych. Nie oznacza to oczywiście zdrady wiary, ale jest pewnym nieporządkiem i jej słabością. Niedocenianie liturgii, a co za tym idzie przecenianie praktyk pobożnych, bierze się także stąd, że wierni, nie dość świadomi swego powszechnego kapłaństwa, podczas sprawowania liturgii przez duchownych nie czują się dostatecznie zauważeni i dowartościowani. Z tej racji skłaniają się ku różnym nabożeństwom, w których mogą być bardziej aktywni i zaangażowani. Mają przez to poczucie, że sprawowane przez nich nabożeństwo jest bardziej swojskie, a więc bliższe ich mentalności i potrzebom psychicznym oraz emocjonalnym. Z tym wiąże się brak odpowiedniej katechezy liturgicznej, która przybliżałaby znaczenie języka liturgii, wymowy znaków, symboli i gestów obrzędowych. Pocieszające jest jednak to, że różne ruchy odnowy duchowej uczą rozumienia liturgii oraz właściwego w niej uczestnictwa. Nie oznacza to deprecjonowania form pobożności, ale ich uporządkowanie, a także odkrywanie na nowo ich znaczenia i głębi właśnie w perspektywie liturgii. Trzeba bowiem jeszcze raz podkreślić, że choć liturgia ma bezwzględne pierwszeństwo w kulcie Kościoła katolickiego, to różne formy pobożności zachowują nadal swoją wartość, gdyż, o ile są autentyczne, to tak jak liturgia, pochodzą od Ducha Świętego i dlatego służą uświęceniu. Zgodnie więc ze wskazaniami Soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii, trzeba dążyć do harmonijnej relacji między liturgią i pobożnością ludową, przy czym nie można zapominać o pierwszeństwie liturgii oraz o tym, że pobożność ludowa jest jej podporządkowana i do niej ma prowadzić. Oznacza to, iż przede wszystkim trzeba unikać zarówno przeciwstawiania sobie tych dwóch różnych form pobożności, jak i jednakowego ich traktowania lub zastępowania jednej przez drugą. Warto więc uświadomić sobie, jakie są konsekwencje dwóch skrajności. Pierwsza polega na takim przewartościowaniu liturgii, że eliminuje się całkowicie jakiekolwiek formy pobożności w duchowości chrześcijańskiej. Zaś druga przeciwnie. Próbuje całkowicie zastąpić liturgię praktykami pobożnymi. W pierwszym przypadku niedocenienie, a nawet rodzaj pogardy dla pobożności wydaje się wypływać raczej z uprzedzeń ideologicznych niż z nauki wiary. Jak zauważa przywoływane często dyrektorium, taka postawa nie liczy się z tym, że także pobożność ludowa jest rzeczywistością kościelną, zrodzoną i kierowaną przez Ducha Świętego oraz przyjętą i potwierdzoną przez nauczanie Kościoła. Ponadto nie bierze dostatecznie pod uwagę owoców łaski i świętości, które sprowadza pobożność ludowa i czyni to nadal w ramach Kościoła. Radykalna postawa odrzucania pobożności ludowej na rzecz tzw. czystej liturgii jest iluzją, bardziej jakąś aspiracją idealistyczną, aniżeli rzeczywistością historyczną. Nie liczy się ona z wrażliwością i szlachetnymi odczuciami ludzkiej duszy, czyli przeżyciami, które w sposób uprawniony występują zarówno w liturgii, jak i w pobożności ludowej. Chodzi na przykład o doznanie radości czy wzruszenia, których z punktu widzenia doświadczenia duchowego nie wolno lekceważyć. W relacji między liturgią a pobożnością ludową spotyka się także zjawisko przeciwne, to znaczy taką ocenę pobożności ludowej, która w praktyce szkodzi liturgii Kościoła. Tam, gdzie to zjawisko jest obecne, czy to w sposób praktyczny, czy tylko teoretyczny, może dochodzić do poważnej dewiacji duszpasterstwa, która polega na tym, że wbrew temu, co uczy Kościół, liturgia nie byłaby szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i nie byłaby zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To aluzja do słów Soboru Watykańskiego II. Lecz byłaby jedną z wielu form kultycznych, zarezerwowaną dla jakichś szczególnych grup. Tam, gdzie różnorodne nabożeństwa pobożności ludowej są praktykowane w taki sposób, że osłabiają liturgię albo wprost jej szkodzą, słyszy się czasem twierdzenie, że pobożność ludowa jest odpowiednim miejscem celebrowania tego wszystkiego, co niesie realne życie i co w sposób wolny oraz spontaniczny jest przeżywane. Natomiast liturgia, skoncentrowana wokół misterium Chrystusa, ciągle wspomina odległe wydarzenia zbawcze, a przez to nie dopuszcza spontaniczności i jest zbyt formalistyczna. W związku z tym mówi się też czasem, że liturgia nie jest w stanie włączyć w swój rytm zwykłego wiernego z jego cielesnością i sferą duchową, natomiast pobożność ludowa, która przemawia bezpośrednio nawet do prostego człowieka, pociąga go ku sobie, pociąga jego ciało, serce i ducha. Ponadto wcale nieodosobnione jest przekonanie, że pobożność ludowa to rzeczywista i naturalna przestrzeń dla życia modlitwy. Przez nabożeństwa bowiem wierny rozmawia rzeczywiście z Bogiem słowami, które sam doskonale rozumie i uważa za swoje. Natomiast liturgia przeciwnie. W usta wiernego wkłada słowa nie jego i często obce jego światu kulturowemu, stąd bywa odczuwana jako raczej przeszkoda w życiu modlitwy. Na potwierdzenie tej tezy przywołuje się fakt, że wiele prostych czy starszych osób zaraz po Soborze Watykańskim II, który dokonał reformy liturgii, zamiast w sposób zaangażowany uczestniczyć we mszy świętej, sprawowanej przecież już wtedy w języku narodowym, po prostu odmawiało różaniec. To raczej świadczy o braku odpowiedniej katechezy liturgicznej i niezbędnych wyjaśnień, aniżeli o prawdziwości przywoływanej tu tezy zwolenników stawiania pobożności ludowej wyżej niż liturgia. Z kolei stawianie form pobożności nad liturgię czasem też uzasadnia się tym, że rytualizm, w którym wypowiada się pobożność ludowa, jest łatwo rozumiany i przyjmowany przez wiernego, ponieważ między jego światem kulturowym i językiem obrzędowym zachodzi zgodność. Natomiast rytualizm liturgii jest mało zrozumiały, ponieważ sposoby jej wypowiadania się pochodzą ze świata kulturowego, który wierni odczuwają jako odmienny i daleki. Tego rodzaju skrajne twierdzenia przesadnie akcentują różnice pomiędzy zewnętrznymi formami liturgii oraz pobożności ludowej i na ogół świadczą o niezrozumieniu głębokich treści liturgii Kościoła katolickiego. W dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii czytamy, że takim skrajnym opiniom trzeba przeciwstawić zdecydowane i przemyślane słowa Soboru Watykańskiego II, który przypomina, iż każda celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa kapłana i jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła. Jednak to, że po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa w mocy Ducha Świętego dzieła naszego odkupienia dokonuje się nie inaczej jak przez liturgię, zwłaszcza Eucharystię, nie wyklucza oczywiście znaczenia różnych form pobożności. W podsumowaniu niniejszych rozważań trzeba stwierdzić wreszcie, że zarówno liturgia, jak i pobożność ludowa są jak najbardziej właściwymi wyrazami kultu chrześcijańskiego, chociaż nie są równorzędne. Nie można ich sobie przeciwstawiać, ani ich ze sobą równać. Należy jednak dążyć do ich wzajemnej zgodności. W każdym przypadku liturgia musi stanowić punkt odniesienia, a zatem różnorodne, dawniejsze, jak i wciąż powstające formy pobożności trzeba tak uporządkować, aby były zgodne ze świętą liturgią, z niej niejako wypływały i do niej wiernych prowadziły. Wszelkie autentyczne formy pobożności także pochodzą od Ducha Świętego i służą uświęcaniu wiernych. Z tej racji, jak zobaczymy niebawem, dokonując ich historycznego przeglądu, Kościół bardzo je ceni i na ogół po koniecznej weryfikacji zatwierdza je, zachęca do ich praktykowania i z pietyzmem przechowuje jako swój własny duchowy skarb.